Dobry wieczór, serdecznie witam panią Elizę, która po raz pierwszy w naszej audycji Przystanek Noc.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu, witam wszystkich serdecznie.
Dziękuję, że wyraziła pani chęć, gotowość i zgodę, aby wziąć udział w naszym dzisiejszym programie. To jest czas, kiedy opowiadając historię ze swojego życia, jednocześnie dzielą się państwo swoimi refleksjami i wspomnieniami na ten temat, jak to się wszystko zaczęło, kiedy się zaczęło zmieniać na lepsze, kiedy zdecydowała się pani postawić ten pierwszy krok. Oddaję pani mikrofon.
Dziękuję serdecznie. Mam na imię Eliza i jestem alkoholiczką. Może zacznę od tego, że stawianie tego pierwszego kroku było dla mnie trudne, ponieważ ja pochodzę z rodziny, w której mama jest taką bardzo silną jednostką. Powiedziałabym, że ona nosi spodnie. I zawsze powtarzała mi, że kobieta powinna być silna, powinna być niezależna finansowo i powinna umieć zarządzać wszystkim sama, samodzielnie. Stąd też przyznanie się do takiej bezsilności wydawało się dla mnie katastrofą.
Właściwie niemożliwe, prawda?
Tak, tak. Jak to ja, taka silna kobieta, która właśnie miała być tą silną kobietą, nagle się mam przyznać do bezsilności.
Ale o tym myślała pani już wtedy, kiedy znalazła się pani we wspólnocie? Czy trafiła pani na meeting? Bo w jakimś momencie swojego życia znalazła się pani we wspólnocie? I zwykle o to pytamy, bo każdy z państwa ma swoją historię, inną historię. Już nie przeszkadzam, oddaję mikrofon.
Dlaczego tak się stało, że ten pierwszy krok w ogóle musiałam postawić? Jak wiele osób, przy różnych okazjach, uroczystościach, świętach, był u mnie w domu alkohol i nigdy nie uważałam, że to jest jakieś nienormalne. Po prostu wydawało mi się, że tak może być. Nie był ten alkohol nadużywany u mnie w rodzinie i mi się wydawało, że ja również go nie nadużywam. Natomiast to zmieniało się z czasem. Początkowo to było przy okazji spotkań towarzyskich. Po jakimś czasie to była taka nagroda po całym dniu spędzonym ciężko na nauce czy na pracy. Jako taka chwila oddechu wieczorem, gdzie ja sobie nalewałam wina do kieliszka i z tym kieliszkiem sobie siedziałam pijąc i myślałam sobie, że no dobrze spędziłam ten dzień. Takie były początki. Natomiast z czasem zaczęło się robić to swego rodzaju koniecznością. Czyli ja już czekałam na to, żeby się tego alkoholu napić. Do tego doszły różne takie zaburzenia w postaci lęków, depresji. Ja sobie przestałam radzić z życiem tak na co dzień. I tym bardziej ten alkohol z tą wieczorową porą przynosił mi takie ukojenie, dawał mi ulgę, powodował, że ja czułam się wreszcie jak ktoś fajny, czułam, że nad tym wszystkim uda mi się w końcu zapanować, a bez alkoholu nie czułam tego, czułam się zagubiona, czułam się źle. W trakcie jakichś takich spotkań towarzyskich, to ja dopóki nie wypiłam tego alkoholu, to siedziałam raczej gdzieś cicho z boku. Natomiast wystarczyło, że wypiłam, to już przemieniałam się w taką duszę towarzystwa. Zabawiałam wszystkich dowcipami, wydawało mi się, że bardzo mądrze mówię i nie bałam się przede wszystkim odzywać. I tak podstępnie choroba się rozwijała we mnie. Myślę, że też takim powodem, dla którego ciężko było mi dostrzec problem uzależnienia u mnie, było to, że ja byłam osobą, która jest wykształcona, która ma swoją firmę, ma mieszkanie, ma samochód, ma rodzinę pełną, nie mam jakichś konfliktów z prawem i to wszystko bardzo długo dawało mi takie złudne poczucie, że ja nad wszystkim panuję. Poza tym przecież ja piję wino, a nie ekskluzywne wino, a nie tanie wino, tak? I to wszystko gdzieś się składało na mój własny obraz mojej osoby, jako osoby, która wie, co robi i która nie ma żadnego problemu.
Pani sobie nakreśliła taki wizerunek i przyjęła
Dokładnie.
To. Ze spokojem. Oczywiście. Uspokajało to panią.
Ja się regularnie uspokajałam.
Alkoholizm to choroba demokratyczna.
Dokładnie. Natomiast problem zauważyła rodzina. I to oni po raz pierwszy zaczęli sygnalizować, że te moje zachowania i to moje picie odbiega od zachowań innych osób. Ja cały czas oczywiście tłumaczyłam, że nie, że przecież wszyscy tak robią. No zawsze się znajdzie ktoś, kto robi podobnie, więc tutaj problemu nie było. A alkoholik jest człowiekiem sprytnym z reguły i potrafi dobrze manipulować.
No tak.
Niemniej jednak trochę po to, żeby się ode mnie, krótko mówiąc, odczepili, wyraziłam zgodę na to, żeby podjąć terapię. I tak się znalazłam pierwszy raz na oddziale zamkniętym na terapii odwykowej. Natomiast tą terapię, szczerze mówiąc, jak teraz o tym myślę, to ja potraktowałam trochę na zasadzie takiego fakultetu z terapii uzależnień. Ja byłam bardzo pilną tam uczennicą, siedziałam z notesikiem, przyswajałam jakieś tam różne informacje, wypełniałam swoje zadania. I na tej terapii ja już usłyszałam o wspólnocie, wtedy jakby pierwszy raz usłyszałam o wspólnocie i o tym pierwszym kroku. Natomiast właśnie wciąż to takie przyznanie się do bezsilności było dla mnie czymś nie do zaakceptowania, bo ja cały czas uważałam siebie za bardzo silną kobietę.
A poza tym była pani na terapii, więc pewnie uznała pani, że już to, co najistotniejsze, tak, jest za panią.
Tak, że to już załatwi sprawę. I w gruncie rzeczy zamiast wyjść z tej terapii w lepszym stanie, to jakby ta terapia dopiero była taką przyczyną mojego totalnego upadku. Bo ja tak bardzo zaufałam w to, że ta wiedza, którą ja posiadłam, spowoduje, że ja już na pewno się nie potknę. Mhm. Że na tym poczuciu siły, która wynikała z pojęcia rozumowego choroby, no właśnie się potknęłam. I potknęłam się raz, potknęłam się drugi i bardzo szybko wpadłam w taki, no, w ciąg alkoholowy po prostu.
No tak, jak rozwija się ta choroba.
Tak, wpadłam w ciąg alkoholowy, ale to był bardzo, bardzo szybki proces. I była tylko jedna różnica w stosunku do tego, jak piłam przed tą terapią. A mianowicie przed terapią, jak cały dzień czekałam na to picie i byłam w takim niepokoju i w nerwach. Natomiast w momencie, kiedy ja się napiłam, czułam się, jakby cały świat należał do mnie i jakbym wszystko mogła posiąść. Hmm. Natomiast po tej terapii, ja zanim się napiłam, to czułam bardzo duży niepokój, lęki, nerwowość, płaczliwość. Łącznie z tym, że w pracy zdarzało mi się płakać bez powodu kompletnie. Natomiast jak piłam, to się czułam jeszcze gorzej. Ja właśnie tą zmianę zauważyłam, bo to już były takie sytuacje, że ja po napiciu się alkoholu miałam ochotę nie żyć, natomiast miałam za mało odwagi w sobie, żeby jakby jakiś konkretny krok wykonać w tym kierunku.
Była pani w depresji?
Tak, byłam w depresji, ale to była depresja wywołana no właśnie tym uzależnieniem. Mhm. I w sumie to ja już w tym drugim okresie właśnie, kiedy piłam po pierwszej terapii, to moje picie najczęściej polegało na tym, że ja wypijałam tyle alkoholu, żeby się położyć spać, zasnąć i odciąć się od wszystkich emocji, żeby już niczego nie czuć, żeby po prostu spać. Następnego dnia budziłam się i czekałam tylko do momentu, kiedy będę mogła się napić i dopóki się nie napiłam, to właśnie byłam zlękniona, zdenerwowana, z trzęsącymi się rękami. Więc biegłam, kupowałam alkohol po to, żeby się napić i żeby zasnąć. I ja już wtedy właśnie, nawet nie myślałam, że ja chcę postawić krok, bo ja w ogóle tymi kategoriami wtedy nie pojmowałam. Ja po prostu wtedy poczułam tą bezsilność, bo ja już nie wiedziałam, w którą stronę ja powinnam pójść. W którą bym nie poszła, było źle. Mhm. Bez alkoholu źle. Z alkoholem jeszcze gorzej. I właściwie gdzieś utkwiłam w takim punkcie, z którego już nie miałam innego, nie miałam odwrotu.
Ktoś się pojawił? Czy pani sobie przypomniała wtedy o tej wspólnocie? Jak to się stało, że trafiła pani do wspólnoty?
I właśnie z jakimś zrządzeniem losu niesamowitym ktoś z rodziny wysłał mi namiary na taki ośrodek, który jest ośrodkiem leczenia uzależnień, ale jest to ośrodek tylko dla kobiet. I który jest właśnie nakierunkowany na wspólnotę. I wtedy już ja sama podjęłam tą decyzję, że ja chcę jechać, bo za pierwszym razem to była tak trochę taki szantaż emocjonalny ze strony rodziny. Taka propozycja nie do odrzucenia, jak ja to mówię. Mhm. Natomiast za drugim razem ja już czułam ten swój upadek i ten brak sił tak dosadnie, że ja już wiedziałam, że ja muszę coś z tym zrobić, bo wiedziałam, że sama sobie nie poradzę.
To była już pani decyzja wówczas.
I to już była moja decyzja, tak, która właśnie na tej bezsilności wyrosła. I ja tam w tym ośrodku poznałam osoby, które powiedziały mi o wspólnocie, które powiedziały mi, że terapia niczego nie załatwia, że to późniejsza praca właśnie na krokach, to późniejsza praca ze sponsorem, to uczestniczenie w życiu wspólnoty anonimowych alkoholików, że to jest dopiero to, co daje taką trzeźwość trwałą. Ja będąc jeszcze na tej terapii otrzymałam kontakty do osób, które mogłyby podjąć się bycia moimi sponsorami i ten telefon wykonałam i dzięki temu mam sponsorkę. Także ja wychodząc z tamtej terapii byłam już zaopiekowana, miałam już kontakty ze wspólnotą, miałam swoją osobę, która mnie na te meetingi wprowadziła i z którą zaczęłam realizować program. Mało tego, ja na tej terapii zobaczyłam osoby, które właśnie dzieląc się swoim doświadczeniem pokazały mi, że są trzeźwe i są szczęśliwe. Bo po pierwszej terapii dla mnie życie bez alkoholu jawiło się jako jakiś horror. Mi się wydawało, że to jest jakaś udręka, bo ja sobie w inny sposób nie potrafiłam radzić ze swoimi emocjami, jak tylko pijąc alkohol. Więc bez tego alkoholu, to była udręka. A tutaj widziałam wesołe, uśmiechnięte osoby, które nie piją i dobrze się bawią.
I cieszą się życiem.
Dokładnie, i cieszą się życiem. I ja już wychodząc z tej drugiej terapii byłam zaopiekowana, wierzyłam w to, że życie bez alkoholu może być fajne, ale też ja będąc tam, modliłam się do swojej siły wyższej, dla mnie to jest akurat Bóg, który gdzieś tam od dziecka był u mnie w życiu, ale to było takie trochę nawykowe, nie wiem jak to nazwać, takie wpojone. I ja zupełnie jakiejś tej wiary w siebie nie miałam. A tam prosiłam tego Boga, jeżeli jesteś, to daj mi taką łaskę wiary, żebym ja w końcu mogła uwierzyć, że moje życie się zmieni. I ja to dostałam. Dostałam i tak jak nie jestem w stanie wyjaśnić tego obłędu, który kierował mną, jak byłam w tym czynnym uzależnieniu, to jest w ogóle nie do pojęcia. Ja jak o tym teraz myślę, to nie potrafię zrozumieć tego, co mną kierowało. To jest po prostu jak czysty obłęd. Tak samo nie potrafię zrozumieć, co się stało takiego, że mi ta obsesja została odebrana. I ja, osoba, która przez 10 czy 15 lat brała leki psychotropowe, teraz tych leków nie biorę i mam sobie radość jakąś wreszcie. I w dodatku nie piję alkoholu, tak? Także to moje życie zupełnie inaczej wygląda na chwilę obecną. Czyli paradoksalnie na tym takim przyznaniu się do bezsilności wyrosła we mnie siła, ale ta siła to jest właśnie też siłą przekazywaną mi przez wspólnotę, przez sponsorkę, no i przez siłę wyższą moją.
Taka prawdziwa siła.
Tak, to jest dopiero prawdziwa siła.
Pani Elizo, my zachęcamy Państwa, naszych słuchaczy, którzy w tej chwili są razem z nami, do tego, by korzystając z dyżurnego telefonu, bo jak zawsze do północy ten telefon jest dla słuchaczy, dla tych, którzy chcą skontaktować się ze wspólnotą. Przy tym telefonie dyżuruje ktoś z Państwa, zawsze z otwartym sercem, zawsze gotów nieść pomoc, podpowiedź. Co Pani powiedziałaby komuś, kto teraz jest w tym obłędzie, jak to Pani nazwała, w tym obłędzie sprzed terapii, sprzed wspólnoty, że to był taki trudny czas. Bo z tych Państwa świadectw wynika, że każdy z Państwa miał tę chwilę tak zwaną najtrudniejszą, która w jakiś sposób pozwoliła dotrzeć czy znaleźć się we wspólnocie. Ale są też tacy, którzy świadomie podjęli te decyzje, czy z kimś poszli na pierwsze spotkanie, a lata całe odkładali tę decyzję. Taka też jest misja naszych spotkań i naszego programu. Chcemy Państwa świadectwa przedstawiać tym także, którzy jeszcze nie mają tej świadomości, że być może, tak jak Pani powiedziała, to, że wieczorem usiądę, wezmę tę lampkę wina po to, by popatrzeć na świat inaczej, to może być pierwszy krok do problemu, a może to wcale nie w tym alkoholu jest problem, tylko zupełnie gdzie indziej.
Tak, ja serdecznie zachęcam osoby, które choćby podejrzewają, że mają problem, do kontaktu ze wspólnotą. Nie jest to pewnie prosty krok, natomiast ten krok może uratować życie i im wcześniej się go zrobi, tym lepiej. Tak naprawdę ja w tej wspólnocie odnalazłam siebie po prostu, bo tam jak ja wchodzę, jak ja jestem z tymi ludźmi, to są naprawdę bardzo różne osoby w różnym wieku, z różnych przedziałów społecznych, finansowych. A ja jak tam wchodzę, to mi się od razu pojawia na twarzy uśmiech i czuję, że jestem wśród swoich. Bo nikt tak nie zrozumie osoby, która ma problem z uzależnieniem, jak druga osoba z takim samym problemem. Mimo najszczerszych chęci, naprawdę, to jest coś nie do pojęcia po prostu.
Bardzo dziękuję pani Elizo.
Dziękuję za wysłuchanie.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Spokojnej nocy.
Dziękuję. Dobranoc wszystkim.